Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. 10 stycznia zarząd Orlenu wybrał cztery koncerny, z którymi zawrze umowy wdrażające tak zwane środki zaradcze wymagane do przyjęcia Lotosu. Będą to Saudi Aramco, Unimot, Rossi Biofuel i MOL. Orlen zdecydował się też kupić od MOL-a stacje paliw na Słowacji i Węgrzech oraz zawrzeć nowy kontrakt na dostawy ropy z Saudi Aramco. Umowy są warunkowe, a ich wejście w życie zależy m.in. od zgody Komisji Europejskiej. O tym, jakie będą konsekwencje fuzji Orlenu i Lotosu, opowie Maciej Szozda, ekspert rynku paliw, a w przeszłości dyrektor do spraw ekspansji sieci detalicznej w Orlenie, wiceprezes Lotosu i prezes Unimotu. Panie prezesie, na początek zacznijmy od oceny strategicznej. Czy fuzja Orlenu i Lotosu, Anno Domini 2022, ma tyle samo sensu, co ten proces w 2018 roku, czyli w roku, w którym prezes Orlenu Daniel Obajtek zapowiedział jego realizację? Czy z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa on się broni? Czy też polityczna determinacja przeważyła nad ekonomiczną kalkulacją? Jaka jest Pana ocena?
Jest mi bardzo przykro, ale nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie w sposób konkretny, jednoznaczny, ponieważ nie chciałbym dokonywać oceny politycznej w żadnej mierze. Pyta Pan o to, czy ma to taki sam sens w roku 2022 jak w roku 2018, a ja chciałem Państwa namówić troszeczkę na wspomnienia, bo tak się składa może, że cała ta transakcja rodzi olbrzymie emocje. Niewiele już osób pamięta, z czego się wziął PKN Orlen. Ja akurat byłem bardzo blisko tamtych procesów przed laty. Przypomnę, że PKN Orlen też się wziął z fuzji. Ano z fuzji dwóch przedsiębiorstw, Centrali Produktów Naftowych, która zawierała w swoich strukturach również naftobazy, dzisiaj potężna część Pernu, oraz Petrochemii Płock. W tejże transakcji początkowo 160 lub 170 stacji paliw miała dostać rafineria Gdańska, którą w cudzysłowie pominięto w rozdziale tego tortu. Wtedy jeszcze nie było sprawy związanej z Komisją Europejską, ani UOKiK nie działał tak, jak działa dzisiaj. Budziła tam ta transakcja olbrzymie emocje. Panu, panie redaktorze, jako młodemu człowiekowi pewnie nie przypomnę, ale może ktoś, kto będzie tego słuchał, przypomnę, jakie były straszne pomyje wylewane na firmę za pogrzebanie i wysłanie do lamusa historii wspaniałej marki CPN. Jak dzisiaj sobie przypomnę słowa, a co to jest ten Orlen, co to w ogóle znaczy, jak to wygląda, jak to było miło dostać kiedyś list od szkoły jakiejś, kiedy może ze dwa lata po uruchomieniu, wymyśleniu tej marki, po ubraniu przez nas pierwszych stacji tą marką, kiedy pani przysłała ze szkoły liścik, w którym napisała, że zapytała dzieci, jak się pisze orzeł, a Jasiu odpowiedział przez RZ, bo się odmienia na Orlen. Prawda, jaka to wspaniała satysfakcja? W każdym razie dzisiaj widzimy, że jest to wspaniała marka, najbardziej cenna marka i piękna marka skądinąd. I nie dokładam tutaj żadnej nuty patriotyzmu, bo nie o to chodziło. Choć koncern, który wtedy wymyślony miał być istotnie narodowy i energetyczny, stąd orzeł i energia, fuzja tych dwóch słów sprawiła, że Orlen się nazywał. I teraz przypomnę, kiedy ta fuzja miałaby najwięcej sensu, bo pan pytał o rok 18. Ja się cofnę do 2002 roku, bo tak się składa, że byłem członkiem delegacji PKN Orlen, która pojechała do Gdańska, żeby przejąć ówczesną rafinerię Gdańską. I mówię tutaj jasno, przejąć, a nie robić jakąkolwiek fuzję. Dlatego, że Orlen był firmą wtedy jeszcze dużo mniejszą niż dzisiaj, ale na tyle większą, że miał przejąć rafinerię. Ale niewielu ludzi pamięta, że w 2000, jeżeli dobrze ja sobie przypominam, w trzecim roku prezes Zbigniew Wróbel, dzisiejszy prezes MOL-a, pan Hernady i prezes firmy OMV podpisali list intencyjny o fuzji trzech. To rzeczywiście miała być fuzja. Bo przypomnę, że wtedy już Orlen miał Orlen Deutschland, czyli pierwszą część naszej zagranicznej ekspansji. Brałem udział w tym projekcie, więc mogę tutaj dużo powiedzieć, choć to na pewno nie jest na tę rozmowę. Ale zwrócę uwagę, że Orlen Deutschland wziął się również z podziału, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, rozbioru BP i Arala, ponieważ urząd wtedy europejski nakazał BP sprzedanie 1500, jeżeli dokładnie pamiętam, stacji Arala i BP na rynku niemieckim. I stąd my kupiliśmy blisko 500 stacji i tak powstał Orlen Deutschland. Ale przypomnę, że wtedy Orlen był tak silną firmą, że to Orlen był lokomotywą i liderem tamtej planowanej fuzji. Pamiętam, jak dzisiaj nazwę Total Europy Wschodniej mieliśmy stworzyć silną bardzo firmę od Adriatyku po Bałtyk. I w skład tejże fuzji miała wejść również rafineria gdańska, OMV MOL, a centrala miała być w Krakowie. Czyli myśmy byli wtedy liderem i powiem więcej, byliśmy wtedy największą firmą z tych trzech firm. Niestety, mimo ekspansji naszej, czyli mimo zakupu potem Unipetrolu, notabene nie słyszałem, z całym szacunkiem dla emocji, żeby ktoś mówił, że jak polska firma bierze Unipetrol, czyli cały rynek czeski, żeby ktoś mówił, że jest to jakiś rozbiór albo nie daj Boże zagrożenie niepodległości, bo to jest biznes w moim odczuciu. Czy jak kupowaliśmy Morzejki, słyszeliśmy tylko o tym, że to nie była dobra transakcja, to też nie jest na tę rozmowę ta ocena, ale kupiliśmy cały rynek krajów bałtyckich i również nie słyszałem nic o zagrożeniu niepodległości krajów bałtyckich z tego tytułu. I dlatego nie bardzo podzielam emocje związane z przejęciem, no bo fuzja poprzez przejęcie rafinerii gdańskiej dzisiaj przez PKN Orlen, oczywiście pod jednym warunkiem, że będzie się to odbywało w sposób biznesowy, a nie polityczny.
Ta historia, którą pan opowiedział, jak rozumiem, pije pan też tutaj do tego, że to był ten dobry moment na to, żeby tworzyć tego rodzaju paliwowe czempiony, że wtedy jeszcze przed akcesją Polski do Unii Europejskiej mogliśmy tego rodzaju procesy znacznie mniejszym oczywiście kosztem przeprowadzać. No ale to nie zmienia mojego pytania do pana. Czy pana zdaniem to, co się dokona, a wszystko na to wskazuje, że się dokona, czyli ostateczne połączenie Orlenu i Lotosu i realizacja warunków podyktowanych przez Komisję Europejską, czy z punktu widzenia tego czasu, w którym jesteśmy teraz, czyli w końcówce, miejmy nadzieję, pandemii, w kryzysie energetycznym, one są rzeczywiście z punktu widzenia Skarbu Państwa, ale też rynku paliwowego optymalne, pana zdaniem?
Uchylę się odpowiedzieć na pytanie, że coś jest z punktu widzenia Skarbu Państwa, bo ja w ogóle jestem jakimś skrajnym chyba liberałem w tym przypadku, bo w ogóle nie uważam, a to jest moje osobiste zdanie, że Skarb Państwa musi się w ogóle mieszać do Orlenu i Lotosu, dlatego że dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, a szczególnie dla bezpieczeństwa rynku i nas jako obywateli, wystarczyłoby zupełnie, kiedy państwo zachowałoby kontrolę, co zresztą ma nad infrastrukturą przesyłową, portami, rurociągami, bazami paliwowymi, a przecież PERN jest silną firmą mającą prawie monopol, bo to, co teraz powstanie w wyniku sprzedaży części aktywów, o czym za chwilę, logistycznych, to będzie miał minimalny udział w rynku w stosunku do wielkości tego rynku, przynajmniej na razie. Więc nie widzę tutaj żadnego wielkiego zagrożenia, jak również nie widzę wielkiego zagrożenia przed przejęciem 400 stacji, tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, ja się zresztą spodziewałem, że to nie będzie taka transakcja stacje za gotówkę. Dużo emocji budzi cena tych stacji. Ja się zaraz odniosę do ceny rafinerii, natomiast jeśli chodzi o cenę stacji, to nie umiem tutaj znaleźć potwierdzenia tego, co czasami słyszę z ust dziennikarzy niektórych, że za bezcen jest to oddane. Z tego, co sobie policzyłem na szybko, to jest około 6 milionów złotych za stację. Ale proszę pamiętać, że tam jest tylko 200 z czymś stacji własnych. Ja dokładnie nie pamiętam tej liczby, mogę po nią sięgnąć.
To może do tego za chwilę przejdziemy i zagłębimy się w meandrach rynku detalicznego i tego, w jaki sposób te stacje zmienią swojego właściciela pomiędzy Orlenem i MOL-em. Najpierw chciałbym, jeżeli chodzi o same szczegóły tych transakcji, które zostały pokazane przez Orlen 12 stycznia, to chciałbym zapytać w pierwszej kolejności oczywiście o coś, co wywołuje najwięcej emocji, ale jest też najciekawsze, to znaczy o samą rafinerię Gdańsk i te 30% udziałów, które Saudi Aramco, czyli największy na świecie koncern naftowy, obejmie w wydzielonej spółce, do której ta rafineria zostanie przeniesiona. Te aktywa, które Aramco kupi, czyli i udziały w rafinerii plus część rynku hurtowego. Ta wycena wyniesie niewiele ponad 2 miliardy złotych. Czy pana zdaniem to jest godziwa cena za te aktywa? No i co tak naprawdę oznacza zmiana właściciela, jeżeli chodzi o te 30% i część rynku hurtowego Lotosu, które przejdą do Saudów?
Po kolei odpowiem, nie wiem, czy to jest godziwa wycena, czy nie, ponieważ po pierwsze nie znam żadnych umów, które są około tej umowy zawarte, a jakieś zawarte mają być. Oczywiście, wziąwszy pod uwagę cenę księgową, czy wartość inwestycji, jakie nawet za moich czasów zostały poniesione, no to wydaje się, że jest to cena wręcz symboliczna. Natomiast cena to jest to, co ktoś chce dać. A mogę postawić swoje własne pieniądze na to, że kolejki chętnych po te aktywa nie było. Ja się tak trochę śmieję, że mamy bardzo nowoczesną rafinerię, bo to prawda, ale w bardzo nienowoczesnym już dzisiaj przemyśle, bo to też prawda, dlatego że przemysł rafineryjny, jak wszyscy wiemy, jest przemysłem schodzącym. Wszyscy wiedzą, że za 15 lat to pewnie już będziemy wszyscy jeździć samochodami napędzanymi w inny sposób i przyszłością tego przemysłu jest petrochemia. A Gdańsk to jest jednak rafineria. To nie jest petrochemia. Jeżeli ona się nie stanie petrochemią, no to nie ma przyszłości. Ja nie wiem, jakie były inne oferty, pewnie kiedyś się dowiemy, czy w ogóle były, ale wziąwszy pod uwagę, co się dzieje w Europie, ile jest aktywów rafineryjnych w ogóle, ile rafinerii jest zamkniętych, ile rafinerii się zamknęło w ostatnim czasie, ile rafinerii zostało wystawionych na sprzedaż, jak to się mówi, szału nie ma po młodzieżowemu i nie wiem, czy był ktoś chętny na to, żeby w ogóle kupić i to nie było takie proste. Natomiast, że Unia Europejska takie środki zaradcze dała, tak się dzieje. Być może, że była jeszcze inna możliwość zamiast sprzedaży 30% rafinerii, nie było mnie przy tych negocjacjach, bo z reguły standardem przy tego typu monopolistycznych formach, jaki powstaje, jest otworzenie danej rafinerii na obowiązek procesingu. Czyli krótko mówiąc na usługowy przerób ropy naftowej dla każdego chętnego. W Gdańsku taka możliwość przynajmniej teoretycznie istniała, natomiast jest to rzeczywiście bardzo skomplikowany proces technologiczno-informatyczno-księgowy i finansowy, dlatego zdecydowano się wybrać środek zaradczy prostszy, czyli sprzedaż 30% rafinerii. Co do tejże firmy, nie ukrywam, że jestem bardzo zaskoczony, akurat, że jest to Saudi Aramco, chociaż plotki i informacje docierały do nas od dłuższego czasu, dlatego że sądzę, że Saudyjczycy wkładają nogę w drzwi w tym przypadku, bo gdyby ktoś mi powiedział, że Saudi Aramco kupuje całą grupę Orlen z Lotosem razem jeszcze do tego Mola z OMV, to bym sobie pomyślał, no to kupili sobie kawałeczek swojego własnego biznesu. Tutaj wchodzą na ten rynek w jakimś celu, w jakim dokładnie nie wiem, o tym się pewnie dowiemy. Na pewno będzie tutaj rzucona rękawica, bo jednak był to rynek zdominowany przez ropę rosyjską. Chciałem tutaj zwrócić Państwa tylko uwagę, bo bardzo często słyszę, że ta ropa zastąpi zasiarczoną ropę rosyjską. Ropa Arab Light ma większy udział siarki niż ropa rosyjska nawet, ale siarka nie jest problemem technologicznym. Także dla porządku to też jest ropa z udziałem pewnym siarki. Natomiast ona jest rzeczywiście lepsza niż ropa rosyjska, jeżeli chodzi o uzyski, szczególnie wysokomarżowych produktów. Natomiast jest to ropa droższa. Zawsze była wyżej wyceniana, a oprócz tego jest to ropa logistycznie trudniejsza, no bo choćby dzisiejszy dzień sztorm na Bałtyku, wiatry, żaden tankowiec się nie rozładuje na pewno. To nie jest taka prosta sprawa dostarczyć całości wolumenu morza. Tak z pewnością nie będzie.
Co Saudowie mogą zrobić z tym aktywem? No bo z jednej strony zyskują znaczącą pozycję na polskim rynku, jeżeli chodzi o dostawy, mają dostarczać do 45%, czyli do około 20 milionów ton w skali roku, biorąc pod uwagę całe zapotrzebowanie grupy Orlen na ropę. To już jest całkiem spory wolumen, więc jakbyśmy mieli sobie wyobrazić to, co Aramco może zrobić z tym, to jak pan sobie to wyobraża? To znaczy, czy to jest jakiś taki wstęp do jakiejś większej rozgrywki z Rosnieftem, który, tak jak pan zauważył, traktuje Europę Środkową i Wschodnią jako swój matecznik, jeżeli chodzi o sprzedaż ropy, czy jakiś punkt wyjścia do ekspansji w innych podsektorach tej branży?
Na pewno dzisiaj firmy wydobywcze szukają mocy przerobowych, bo wiedzą o tym, że surowa ropa naftowa będzie coraz trudniejsza do sprzedania. I przypomnę, o czym my wszyscy wiemy, że Rosja się bardzo zmodernizowała, jeżeli chodzi o moce rafineryjne i znacząco więcej produktów wysyła już w tej chwili na eksport niż samej surowej ropy naftowej. Też się przestawiła na produkt. Na pewno przyszłością jest petrochemia i Saudi jest na pewno jednym z światowych liderów, jeśli chodzi o petrochemię. Jeżeli rzeczywiście know-how petrochemiczny i plany petrochemiczne będą realizowane na tym rynku, to bardzo dobrze, aczkolwiek zastanawiam się, w jaki sposób Orlen wybrnie z umowy z Baselem, o Basel, Orlen, Polej, Olefins, bo według mojej pamięci jest to umowa na wyłączność i ona będzie musiała być co najmniej renegocjowana, jak nie wypowiadana, no bo przynajmniej według mojej pamięci Orlen dzisiaj nie bardzo może z kim innym zawierać jakieś alianse petrochemiczne, ale z pewnością koledzy to przemyśleli, pewnie mają na to jakiś pomysł.
Jak w praktyce zmieni się sytuacja na polskim rynku hurtowym paliw po wejściu Aramco do rafinerii i objęciu części tego rynku właśnie przez ten koncern? Czy w praktyce będziemy widzieć jakieś zmiany? No bo Orlen z jednej strony będzie partnerem Aramco w rafinerii gdańskiej, z drugiej będzie chciał intensywnie rozwijać różne innowacyjne projekty, na przykład w petrochemii, co też zapowiadał prezes Daniel Obajtek, no ale z tej trzeciej strony będzie tym konkurentem dla Orlenu, który ma pilnować tego, by te ceny, i takie było oczywiście zamierzenie Komisji Europejskiej, by ten trzeci gracz na rynku był gwarantem tego, że to będzie dalej rynek, a nie monopol jednej państwowej firmy. Więc jak pana zdaniem nasz rynek ulegnie transformacji?
Jak słyszę o tym monopolu, to troszeczkę się wzdrygam, bo jakbyśmy popatrzyli na mapę, to wokół Polski jest całe mnóstwo różnych rafinerii. Jeżeli tylko Orlen próbowałby na przykład windować ceny, to natychmiast wszystkie niemieckie rafinerie, czyli Schwedt, Leuna, rafinerie z krajów bałtyckich, mam na myśli tutaj kraje bałtyckie, nie morzejkowe, tylko Szwecja, Finlandia, Dania, wszyscy tutaj za chwileczkę przypłyną z produktu. Więc my jesteśmy na otwartym rynku europejskim. Najważniejsza tutaj w tym wszystkim jest logistyka, dostęp do infrastruktury, dostęp do portów, dostęp do magazynów paliw. Jeżeli to zostanie utrzymane i zostanie na wolnym rynku, to tutaj żadnej mega konkurencji nie będzie. Nie wierzę tutaj w żadne zmowy pomiędzy Aramco a Orlenem. Natomiast przypomnę, że Aramco, ta część hurtowa, która jest brana, to jest ta część Lotos Paliw, która handlowała B2B, bo handel w Lotosie był podzielony. My jako grupa Lotos realizowaliśmy wszystkie główne kontrakty z koncernami, czyli ponad 60% naszej sprzedaży krajowej to była sprzedaż prowadzona przez grupę Lotos, czyli to, co dzisiaj teoretycznie wchodzi do Lotos Asfaltu. Natomiast to, co bierze Saudi Aramco, to jest część Lotos Paliw, czyli to jest handel B2B i to jest taka bardzo ulotna część rynku, no bo tu nie ma kontraktów wieloletnich, które Saudi Aramco nagle dostanie do zrealizowania. On będzie musiał walczyć na rynku ze wszystkimi, również z niezależnymi importerami, z niezależnymi traderami, z innymi graczami, którzy na ten rynek próbują wchodzić. Po prostu będzie konkurencja i o to chodziło.
Czyli nie ma wielkiej zmiany, to znaczy ten rynek dalej będzie funkcjonował. Gdyby doszło do jakiejś anomalii, to ona zostanie błyskawicznie, przynajmniej z tego, co pan mówi, wyłapana przez rynek i znajdzie się na to odpowiedź w postaci na przykład dostarczenia tańszych produktów przez inne rafinerie, gdyby komuś przyszło do głowy windowanie cen w hurcie. Czy z pana punktu widzenia, jako wieloletniego menadżera, prezesa działającego w tej branży, są tutaj jakieś ryzyka, które mogą dotknąć ten rynek, skoro, jak pan powiedział, ta konkurencja powinna zostać utrzymana, czyli też te ceny, które będziemy widzieli jako konsumenci przy dystrybutorach na stacjach, też nie powinny zostać wywindowane. To w takim razie do czego można się tutaj przyczepić?
Ja się osobiście zastanawiam, jak zareagują Rosjanie, przede wszystkim jeżeli chodzi o rurociąg Przyjaźń. On nie zostanie wysuszony, bo przecież w końcu tym rurociągiem są transportowane paliwa do Rosniefti, czyli do Szwed i do Leuny, do Niemiec. Proszę pamiętać, że rurociąg Przyjaźń jest też wielkim zbiornikiem surowca. To jest bardzo wygodne dla rafinerii obu, że mogą po kawałku wyciągać ropę i kierować ją na instalację, a nie muszą od razu magazynować jakichś megatankowców. Poza tym Logistyka na Bałtyk jest trudna. Supertankowiec na Bałtyk nie wejdzie. Przypomnę moją ostatnią transakcję, jaką robiłem jako wiceprezes Lotosu, zakupując supertankowiec w Iranie. Jedyna taka transakcja, jaka chyba została do tej pory zrealizowana. Musieliśmy ten supertankowiec częściowo rozładować przez cieśniny duńskimi, ponieważ cieśniny duńskie mają tylko 15 metrów głębokości, więc supertankowiec, który ma większe zanurzenie, nie wejdzie na Bałtyk, a transport supertankowcem jest transportem najtańszym. Ta logistyka najwygodniejsza nie będzie. Na szczęście już dzisiaj mamy bazę Pernu w porcie na ropę naftową, ona została teraz rozbudowana. Mamy Górki Zachodnie, mamy trochę więcej pojemności magazynowych i mamy jak tę ropę zmagazynować, ale jednak wygoda i sens ekonomiczny to branie ropy również z rurociągu. I mam nadzieję, że to zostanie w ten sposób poukładane. Ja się w ogóle nie zdziwię na końcu, jak Arabowie dogadają się z Rosjanami na przykład na rynku azjatyckim i wymienią się ropą. Bo to się bardzo często zdarza. Ja sam kupowałem kiedyś ropę naftową od PetroChina, od BP, ale to była ropa rosyjska. Nie wykluczam, że za jakiś czas okaże się, że ropa kupiona od Saudi Aramco to jest ropa rosyjska.
W tej opowieści na temat tej transakcji i tego, co ona zmieni na rynku, no to ścierają się te dwa podejścia. No bo z jednej strony my wzmacniamy tą dywersyfikację dostaw ropy do Polski, więcej będziemy mieli nierosyjskiego surowca, ale z drugiej strony możemy stać się takim przedmiotem negocjacji pomiędzy dwoma gigantami na tym rynku, to znaczy właśnie pomiędzy Saudi Aramco i Rosnieftem, to znaczy tak jak pan prezes powiedział, że w zamian za jakieś aktywa w Azji, która dla Aramco jest absolutnym priorytetem, ponieważ tam większość tankowców po prostu płynie, bo tam jest największy popyt, my możemy zostać przehandlowani, brzydko to nazwę.
Nie, a znowu jest taki nieprzyjemny przymiotnik, tu przehandlowani, tutaj rozbiory, naprawdę, nie, to jest biznes, słup produktowy to jest czysty biznes, proszę mi uwierzyć.
Czyli w tej narracji raczej trzymałby się pan tej pozytywnej strony dywersyfikacji?
A, proszę zwrócić uwagę i w ogóle popatrzmy jeszcze na logistykę tej ropy. Do Czech ona popłynie rurociągiem z Adriatyku, więc Unipetrol będzie miał z tamtej strony ten surowiec. Do Morzejek i tak ropa wchodzi z morza, dzisiaj głównie rosyjska, czasami norweska, czasami arabska, iracka. To wszystko jedno. I ona i tak jest pompowana z Butyngi, z Kirsu, który może jaki mają. Do nas będzie wchodziła oczywiście z Gdańska, ale jeżeli Rosjanie wymienią się i na przykład Arabowie zawiozą swoją ropę do Afryki, a odbiorą od nich ropę rosyjską, ten rynek tak działa. Jeżeli się ludzie nie biją, nie tłuką, to optymalizują w ten sposób logistykę. I to jest to, czego myśmy nigdy nie mogli zoptymalizować, jeżeli chodzi o konkurencję wewnątrz Orlenu i Lotosu. Ja nie zapomnę absurdu polegających na tym, że pociągi z paliwem lotniczym jechały do Gdańska, a nasze się z nimi mijały na torach i jechały do Warszawy. I antagonizmy między zarządami Orlenu i Lotosu były tak straszne przez te wszystkie lata, jak nie pamiętam, a pamiętam je dorobne 20 lat, że nigdy nie potrafiliśmy się wymienić na produkty i myśmy nawet jako dyrektorzy w cudzysłowie oszukiwali nasze zarządy, bo żeby sprzedać większe wolumeny, to musieliśmy się pytać zarządów. Żeby sprzedać mniejsze, to nie musieliśmy nikogo pytać. I czasami się z kolegami dyrektorami orlenosko-lotosowymi wymienialiśmy produktami, ale nasi szefowie tego nie widzieli, bo nie wiem, czemu się tak bardzo nie lubi.
Czyli jakby ta transakcja ostatecznie przetnie te lata, tak jak pan to opisuje, animozji pomiędzy dwoma największymi polskimi grupami paliwowymi i zakończy konkurencję między nimi.
W pewnym sensie zakończy, ale mogę państwu naprawdę powiedzieć z własnej praktyki, ja to wiem, że myśmy duże rabaty oddawali rynkowi i on się nie przekładały wcale na cenę dla konsumenta, tylko dla marży, dla sprzedających produkty naftowe na stacjach paliw przekładała. Byliśmy znakomicie rozgrywani przez koncerny naftowe, kto nam sprzeda taniej, Orlen czy Lotos. Dzisiaj rzeczywiście ta marża ma szansę, ja nie mówię, że zostanie, ale ma szansę zostać w rękach koncernu i nie chcę tutaj mówić w rękach państwa, bo ja w dalszym ciągu uważam, że państwo może, ale wcale nie musi mieć władczości nad tym sektorem, jeżeli chodzi o produkcję.
Przejdźmy, panie prezesie, do rynku detalicznego. Węgierski MOL przejmie 417 stacji benzynowych Lotosu, 270 własnych i 147 franczyzowych. No i stanie się trzecim największym operatorem stacji w Polsce, wyprzedzając Shell i Circle K. Węgrom nie udało się zdobyć udziału w rafinerii. Co MOL zrobi z tymi stacjami? I tutaj bardzo często pojawiają się opowieści o tym, że może być to prosta droga ze względu na różnego rodzaju powiązania MOL-a z kapitałem rosyjskim, prosta droga do wejścia jakichś graczy ze wschodu czy zagrożeń ze wschodu na polski rynek paliwowy. Czy pan podziela te obawy, że ta transakcja może faktycznie do tego doprowadzić?
Ale nawet jeżeli doprowadzi, to co z tego? Mam takie pytanie. Czy te stacje ktoś rozmontuje i je zabierze stąd? Z czego żyje państwo polskie i każde inne w Unii Europejskiej? Z opodatkowania stacji paliw. Przecież mieliśmy sieć Łukoila tyle lat. Dzisiaj Amic Energy. Czy państwo polskie nie miało ponad 50% ceny w postaci różnych danin i podatków ze stacji Łukoil? No miało. Ja zakładam sytuację ekstremalną, chociaż tak czarno jej bardzo nie widzę. Bardziej uważam, że tutaj grają emocje niż biznes. Ja chcę wierzyć, być może, że się mylę, ale ja chcę wierzyć w biznes. Akurat prezesa Hernadego znam i zawsze był to bardzo pragmatyczny człowiek. Ja nie wiem nic i nie mam żadnych namacalnych dowodów na to, że ma jakieś inne cele poza handlowaniem paliwami na najbardziej marżowym rynku w Europie, bo mogę powiedzieć jedno, przynajmniej według mojej wiedzy, może ja tego rynku już tak blisko nie obserwuję, tak dzisiaj jak kiedyś, ale z tego, co widzę i słyszę, to marże detaliczne w Polsce są bardzo dobre i MOL o tym doskonale wie. Dlatego każdy chciał rzeczywiście sieć detaliczną. Natomiast te stacje, nawet gdyby zostały jutro przebrandowione, przepraszam, na umowny Gazprom, mam nadzieję, że wystarczająco pejoratywnie to zabrzmiało, to i tak będą to stacje w Polsce sprzedające paliwa i płacące daniny w Polsce. Nie mówię o podatku dochodowym, bo on jest symboliczny w stosunku do podatków pośrednich, czyli wszystkich opłat paliwowych, VAT-ów, opłat emisyjnych, akcyzy. To wszystko jest bardzo istotne. I teraz te stacje nie będą miały żadnego, ale to powtarzam, żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o swoją siłę, bo price setterem, czyli tym, który wyznacza ceny, i tak pozostanie Orlen jeszcze silniejszy, bo on będzie miał 2000 stacji po tym wszystkim. I tak Orlen będzie decydował o tym, jaka będzie cena detaliczna, czy ta jaka będzie marża. Ponadto proszę pamiętać, bo to się tak fajnie liczy na sztuki, ale sieć Lotosu, ja jestem z niej bardzo dumny, bo jestem ojcem chrzestnym tego, co się stało, bo za mojej kadencji sieć się potroiła, nawet więcej, było 120 stacji, jak przyszedłem do Lotosu i odchodziłem, było prawie 500. Ale proszę pamiętać, że to nie była tak silna marka i tak silna sieć, jak sieć Orlenu, Shella, BP czy Circle K. Per stacja, nasz wolumen sprzedaży był dużo niższy, także na sztuki stacji to jest trzecia sieć. Natomiast na wolumen, moim zdaniem, jest ona góra piąta, a jeszcze będzie przecież ogołocona ze 100 stacji, ogołocona w sensie takim, że Orlen te 100 stacji przejmie. Ja nie wiem, które stacje przejmie Orlen, ale na pewno nie przejmie najgorsze. To mogę państwa zapewnić. A poza tym proszę pamiętać, że 147 stacji franczyzowych to są stacje, które po pierwsze będą musiały przejść w te barwy, ale te stacje są związane z 5 letnimi kontraktami, jeżeli wszystkie te kontrakty się zaczęły dzisiaj. One za 5 lat mogą tą sieć opuścić. A oczywiście można powiedzieć ze statystyki, że tylko 1/5 tych stacji się zaczęła dzisiaj, a pozostałe się zaczęły po kolei, więc niektóre z tych stacji będą mogły być nie. Ja nie chcę być w MOL-u i za rok podpiszą umowę z BP, Shellem, a może z Orlenem. Nie wiem, jak tutaj Komisja Europejska sobie zastrzegła, czy Orlen będzie mógł te stacje przyjąć do swojej sieci franczyzowej, ale nie słyszałem, żeby Orlen nie mógł dalej rozwijać sieci detalicznej i musiał skończyć na tych 2000 stacji.
I o te stacje gdzie indziej chciałbym podpytać. 140 stacji MOL-a na Węgrzech i 41 na Słowacji, plus wciąż negocjowana około 100 gdzieś w regionie. Ten push Orlenu na południe, pana zdaniem, to jest słuszny kierunek ekspansji dla polskiej grupy, czy wręcz przeciwnie?
Nie umiem tego ocenić, dlatego że w czasach, kiedy ja odpowiadałem za ekspansję na południu, a byłem odpowiedzialny przy akwizycji Unipetrolu za tę część biznesu, czyli zakup benzyny, a potem ją nadzorowałem przez wiele lat, myśleliśmy o rynku słowackim, natomiast uznaliśmy, że ten rynek jest dosyć mały, dosyć słaby. Natomiast jest on na pewno naturalny i logistycznie bardzo ciekawy dla Orlenu. Ja oczywiście bardzo bym marzył, żeby Orlen dobrał sobie z puli MOLA stację właśnie w Czechach, choć nie wiem, czy dzisiaj udział benzyny nie jest już tak znaczny, że nie może Orlen zabrać stacji Slovnaftu czy MOLA, a przypomnę, że w Czechach MOL albo pod marką Slovnaft, albo pod marką własną ma również stację. Ciekawym rynkiem z mego punktu widzenia, kiedy ja się zastanawiałem nad ekspansją, byłaby Austria, gdzie MOL jest obecny. Co do Węgier nigdy nie myślałem, bo tam rynek jest bardzo zdominowany przez MOL, dużo bardziej. Być może, że przejęcie stacji MOLA to była wręcz kolejna sugestia europejska, że jeżeli MOL chce gdziekolwiek wyjść, to musi się skrócić, bo ich udział na Węgrzech jest absolutnie dominujący. Nie wiem, czy południe to na przykład nie jest Rumunia i tutaj bym się bardzo martwił, ponieważ myśmy się kiedyś przymierzali do zakupu stacji w Rumunii, ale wiem, że tam sukcesu specjalnego nie było. Z tego co wiem, to MOL ma stację w Rumunii. Natomiast południe, bliskie Czechom, owszem tak.
Na koniec zostawiliśmy sobie Rodzynek, czyli spółkę Unimot, prywatną firmę energetyczną, która jest operatorem stacji Avia w Polsce i przejmie od Lotosu i Orlenu dwie fabryki asfaltów, no i 9 baz paliwowych, czyli te aktywa, na które, chodzi tutaj oczywiście o bazy paliwowe, trudno było znaleźć nabywcę i stanie się jednocześnie trzecim graczem na rynku magazynów paliw. Unimot dostanie też od Orlenu nowy terminal w Szczecinie do importu paliwa lotniczego. Jak ta spółka urośnie teraz dzięki tej transakcji? No i jakie będą tego konsekwencje dla rynku?
Co do aktywów asfaltowych, gratuluję i to jest super ruch ze strony spółki i na pewno to było główne pole zainteresowania Unimotu, ponieważ Unimot już od jakiegoś czasu wszedł w handel asfaltami. I bardzo mądrze. My jako Lotos wiedzieliśmy, że po oddaniu produktu EFRA nie będziemy mieli surowca do przerobu na naszych wszystkich aktywach produkcyjnych bitumenu i tak sprzedalibyśmy asfalty. Natomiast ja pana redaktora i państwa chciałem odesłać do, nie wiem dlaczego, nieznalezionego przez żadnego dziennikarza, który się tym interesuje do tej pory, programu Efektywność i Rozwój. To był taki program, który my jako zarząd Lotosu ogłosiliśmy po programie 10+. Otóż ten program zakładał dezinwestycje nasze z niekorowych aktywów, które mam. Wówczas z mojej inicjatywy została założona spółka Lotos Terminale. Wnieśliśmy wszystkie terminale paliwowe, jakie Lotos miał. A przypomnę, że te terminale paliwowe to były terminale pozyskane przez Lotos przypadkowo, ponieważ wraz z przejęciem rafinerii Jasło i Czechowice i likwidacją rafinerii musieliśmy tam coś zrobić, więc powstały terminale. Przy akwizycji części hurtowej firmy Prim, która się wycofała z Polski, kupiliśmy miejsce, bo to trudno było nazwać terminalem w Poznaniu, a przy zakupie firmy Petrom prywatnej Lotos dostał terminale w Rypinie i w Piotrkowie Trybunalskim. I te terminale były rozrzucane po całej grupie kapitałowej i nie zdradzę już chyba dzisiaj wielkiej tajemnicy, kiedy powiem, że z mego punktu widzenia jako człowieka odpowiedzialnego za logistykę i handel również hurtowy w Lotosie najmniej efektywny. Krótko mówiąc, konkurencja dawała mi lepsze ceny i to łącznie z OLPP, czyli dzisiaj Pernem, niż miałem we własnych bazach paliwowych. Dla nas logistyka była bardzo istotna przy konkurencji z Orlenem i podjęliśmy jako zarząd decyzję, że skomasujemy te terminale w jednej spółce, nazwaliśmy ją Lotos Terminale. Mieliśmy jeszcze w planie budowę terminalu w Warszawie, ja bardzo mocno nad tym pracowałem. I wtedy taka spółka wzmocniona o Warszawę, ona by miała dużo większą wartość, miała być wystawiona na sprzedaż i oddana jakiemuś niezależnemu operatorowi, którego naszym zdaniem w Polsce jeszcze nawet być może nie było. I wtedy dopiero byśmy się z tego wycofali, oczywiście ogłaszając przetarg i magazynując tam, gdzie było najlepiej. Te terminale, ja tutaj w ogóle składam gratulacje kolegom negocjatorom, że udało im się w sumie oddać te aktywa, które i tak były w cudzysłowie zbędne, bo zarówno terminale Lotosu, jak i terminale Orlenu, to były terminale słabe, no niewykorzystywane. No Bolesławiec w zasadzie umarł śmiercią naturalną po uruchomieniu rurociągu z Ostrowa do Wrocławia. Szczecin praktycznie był nieużywany. Gdańsk to nawet nie miałem pojęcia. W sumie zapomniałem, że Orlen ma jakiś terminal w Gdańsku. No więc dzisiaj te terminale, no duża praca przed kolegami. Oczywiście wszystko jest możliwe, wszystko się da zrobić, szczególnie jeżeli by się ktoś miał ochotę jeszcze bardziej rozwijać i dobudować jeszcze w jakichś miejscach ciekawych dodatkową sieć terminali. Ale generalnie rzecz biorąc, to ma bardzo mizerny udział w rynku i no, Komisja Europejska musiała kazać zrobić coś z logistyką, bo to, co następnie powiedziałem, kontroluje rynek nie ten, co ma aktywa produkcyjne, tylko ten, który ma aktywa logistyczne, czyli porty, terminale, rurociągi. Szapoba, że obroniono aktywa transportowe, czyli Lotos Kolej i Coltrans, a już w ogóle no, nie będę wstawał, bo wyjdę z kadru, że obroniono bazę na Okęciu. Ponieważ ja jako wiceprezes Lotosu bardzo walczyłem z Orlenem, już byłem dosyć blisko przekonania ministra do zmuszenia sprzedaży przez Orlen tej bazy Pernowi dzisiaj, czyli wtedy OLPP, czyli niezależnemu od Orlenu i Lotosu operatorowi. Proszę pamiętać, że dzisiaj terminal jedyny paliwowy na lotnisku, które ma ponad 80% udział w handlu paliwem lotniczym, to jest terminal Orlenu. To nie jest terminal niezależny. Oczywiście Orlen ma obowiązek udostępnienia pojemności tym, którzy chcą, ale to jest ciągle jednak terminal Orlenu i ciągle jednak na tym każdym dostawcy, który zechce handlować na Okęciu, Orlen zarabia.
Panie prezesie, dopytam pana, co Unimot może zrobić z tymi terminalami, bo opisał je pan w takich dosyć no, czarnych barwach, raczej jako infrastrukturę, na której niespecjalnie można cokolwiek zarobić.
Ja tego nie powiedziałem. Myślę, że Unimot na tyle dobrze pomyślał, że na pewno w cudzysłowie sprzedał od razu część tych pojemności, zresztą to ogłoszono, że jedną częścią tych pojemności weźmie Lotos. Poza tym proszę pamiętać, że Unimot sam jako gracz na rynku będzie z tych terminali korzystał, na pewno przesunie tam wszystkie swoje zapasy obowiązkowe, na pewno wystawi się na rynek dla wszystkich pozostałych importerów, jeżeli chodzi o magazynowanie zapasów obowiązkowych. A jeszcze po trzecie, z tych pięciu terminali ma jedną prawdziwą perłę, czyli terminal w Poznaniu, bo to jest terminal nowy, przez który są w stanie ponad 1 000 000 m3 rocznie przerzucić. Bardzo ciekawy terminal, świetnie położony przy torach kolejowych i przy węźle autostradowym. W budowie jest w tej chwili terminal w Piotrkowie Trybunalskim. Nie będę opowiadał, jaki ja miałem na niego pomysł, ale jakby się ktoś dogrzebał do archiwum Lotosu, to by to znalazł. W każdym razie ten terminal już dzisiaj, z tego co wiem, został rozebrany i będzie przebudowywany. Jeżeli będzie on przebudowywany tak, jak mnie się wydawało, że powinien być, to też może być ciekawe aktywo. Jeżeli chodzi o Szczecin, to prezes Sikorski mówił na swojej konferencji prasowej, że zdaje sobie sprawę z tego, że to jest dosyć trudne aktywo i że rynku na paliwo lotnicze nie ma akurat w tym miejscu, że paliwo lotnicze tak naprawdę, jeżeli w ogóle ma trafić z importu do Polski, to powinno trafiać przez Gdynię czy Gdańsk. Siła dzisiaj ekspedycji Lotosu, jeżeli chodzi o produkt, według mojej wiedzy o 15% przekracza możliwości produkcyjne, więc hubem importowym Lotos jako taki również się stał.
Panie prezesie, podsumowując, czy możemy pokusić się o jakąś ogólną ocenę na podstawie tego oczywiście, co wiemy? Nie wszystko wiemy, nie znamy dokładnie wszystkich szczegółów tych transakcji, które będą realizowane. Nie wiemy jeszcze, co na ich temat powie rząd, chociaż możemy spodziewać się oczywiście pozytywnej decyzji oraz Komisja Europejska, która również musi wydać tutaj swoją zgodę. Ale na tyle, na ile widzimy to, co się wydarzyło, widzimy kształt tych transakcji, to, co się będzie działo na rynku, czy możemy powiedzieć lub przesądzić, że jest to transakcja, która będzie korzystna dla nas jako odbiorców?
Na pewno będzie moim zdaniem neutralna. Nie boję się tej transakcji, tak bym to określił. Wielokrotnie poszukiwałem i spisywałem sobie przeróżne synergie między dwoma firmami. Oczywiście wtedy, kiedy ja przystępowałem do chęci przejęcia jako Orlen Lotosu, a dwukrotnie taka próba była w 2002-2007 roku, nie miałem wtedy wiedzy o tym, że 30% aktywów trzeba będzie sprzedać i nie miałem świadomości, że może wejść tak silny gracz i tak mało spolegliwy gracz, nie bójmy się tego. To jest wyzwanie dla regulatora, dla rządu, jeżeli zechce dalej zachować swoją władczość nad tymi aktywami, ponieważ Saudi Aramco na pewno będzie bardzo niezależnym partnerem, co teoretycznie dla rynku powinno być dobre. I jest to pewne wyzwanie dla Orlenu. Ale generalnie rzecz biorąc, nie podzielam lamentu dotyczącego jakiejś tragedii, która by się wydarzyła. Oczywiście rozumiem moich kolegów z Gdańska. Sam serce mam trochę pożółkłe po byciu 7 lat w zarządzie Lotosu. Na pewno troszkę szkoda, ale z drugiej strony proszę pamiętać, że Lotos potrzebuje rozwoju. Jeżeli to jest prawda, co się mówi, że będzie jednak w dalszym ciągu rozwijany Lotos, a szczególnie rozwijany dzięki know-how dostarczonemu przez Saudi Aramco, to trzymam kciuki.
No i będziemy to oczywiście obserwować. Diabeł tkwi w szczegółach. Zobaczymy, jak te transakcje będą ostatecznie wyglądały, jakie zmiany ze sobą przyniosą. Będziemy to na pewno oceniać i jeszcze niejednokrotnie do tego wracać. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.